Pan z wami. Początek Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Był rok 444 przed Chrystusem. Naród izraelski po 70 latach niewoli, poniżenia i biedy wrócił do ojczyzny. Żydzi odbudowali świątynię, ale wciąż byli nękani przez wrogów. Mury wokół Jerozolimy były ciągle zburzone i miasto zdane było na łaskę i niełaskę wszystkich rabusiów pustynnych. Przez długie lata mieszkańcy żyli w niepewności i zagrożeniu. Aż do dnia, kiedy przybył do Jerozolimy Nehemiasz i z zadziwiającą szybkością wciągnął cały naród do pracy przy odbudowie murów. Skończono ją w 52 dni. Odtąd mieszkańcy mogli spokojnie żyć. Ale Nehemiasz wiedział, że same fortyfikacje nie obronią narodu. Dlatego zaczął odbudowywać nie tylko mur kamienny, ale starał się dźwignąć także twierdzę moralną. I z tego właśnie powodu przez tyle godzin z taką czcią czytano publicznie Słowo Boże. Żydzi stali się znowu ludem zgromadzonym wokół swego Boga, Słowa Bożego i odnowionej świątyni. Z jednej strony te wydarzenia mogą wydawać się nam odległą historią, ale z drugiej, czyż właśnie brak poczucia bezpieczeństwa nie jest jedną z naszych największych współczesnych bolączek? Czy w naszym mieście, na ulicach i w domach nie czujemy się często zagrożeni? Czy wielu nie szuka wciąż zabezpieczeń w osobach, systemach, pieniądzach, przedmiotach, a niestety nie w Bogu? I nawet ci, którzy mają w oknach mocne kraty, wynajmują ochroniarzy, są sprawni i uzbrojeni, zostają często pozbawieni tego, co było ich największym skarbem. Kraty i alarmy nie zabezpieczają przed rozbiciem rodziny, utratą ukochanej osoby czy chorobą. W tym roku dwukrotnie odwiedziłem po kolędzie pewien adres. Świadomie mówię adres, a nie dom, bo tam, gdzie trafiłem za pierwszym razem, nie było domu. Był adres, Był przepiękny budynek, niezwykle pięknie umeblowany, był właściciel, ale to nie był dom. Spotkałem tam samotnie mieszkającego mężczyznę. Patrząc na nieporządek panujący w mieszkaniu i na zaniedbany wygląd, pomyślałem sobie, że człowiek ten przeżywa w swoim życiu jakąś biedę. Był do kolędy zupełnie nieprzygotowany i zaraz na początku przyznał się, że od wielu lat nie przyjmował księdza i również w tym roku nie miał takiego zamiaru. Ale jego życie sięgnęło takiego dna, z którego nie widział dla siebie ratunku. Wszystko, na czym do tej pory budował, legło w gruzach. Podczas modlitwy Ojcze Nasz rozpłakał się. Kiedy po wyjściu ministrantów zapytałem go o powód płaczu, odpowiedział, że zostawiła go żona z dziećmi. Przed kilkoma tygodniami spakowała swoje rzeczy i razem z dziećmi przeniosła się do rodziców. Szalał z gniewu, myśląc, że odeszła do innego. W głowie układał sobie plan zemsty tego, że ani jej, ani dorastającym dzieciom nie da ani grosza. Kiedy po miesiącu spotkał na mieście swoją dorastającą córkę, okazało się, że nic od niego nie chcą, ani grosza. Że mieszkają we trójkę w jednym pokoju, mniejszym od łazienki w ich domu, ale mimo to wolą tak żyć, niż do niego wrócić. Dopiero wtedy zrozumiał, że stracił to, co miał najcenniejszego – rodzinę. Że przez ostatnie lata robił wszystko, aby swoich bliskich odsunąć od siebie. Że był pyszny, arogancki, zarozumiały i ogromnie chciwy. Siedząc koło tego człowieka, widziałem jego biedę. Pewnie ksiądz ma satysfakcję, że tak się stoczyłem, powiedział, że jak trwoga, to do Boga. Nie, odpowiedziałem, to mądre, co pan zrobił, bo gdzie, jak nie u Boga, szukać ratunku? Położyłem na stole obrazek kolędowy, na odwrocie podpisałem się i zostawiłem numer telefonu. Na koniec jeszcze raz go pobłogosławiłem i wyszedłem. Kilka dni później zadzwonił do mnie i poprosił, abym jeszcze raz przyjechał z wizytą kolędową. Kiedy tam ponownie pojechałem, od razu odczułem zmianę. To był ten sam adres, ale zupełnie inny dom. Powiedział mi, że po spotkaniu kolędowym pojechał do żony i dzieci. Uklęknął przed nimi i błagał o przebaczenie. Gdyby mi ktoś wcześniej powiedział, że będę zdolny do takiego czynu, to roześmiałbym się mu w twarz. Ale czułem, że Bóg tego ode mnie oczekuje. W ogóle po raz pierwszy od wielu lat poczułem, że wierzę w Boga. To mną wstrząsnęło, bo myślałem, że kwestię Boga mam już za sobą. A tu się nagle okazało, że ja sobie bez Niego po prostu nie radzę. Siostry i bracia, z każdym rokiem mojego kapłańskiego życia coraz bardziej przekonuję się o tym, że wizyta duszpasterska nie jest zwykłym spotkaniem duszpasterza z wiernymi, że sam Bóg przy tej okazji załatwia swoje sprawy. Nie zawsze udaje się rozwiązać jakiś duszpasterski problem. Nie w każdym domu pozostaje po wizycie kolędowej satysfakcja czy zadowolenie. Zdaję sobie z tego sprawę, ale nie o to chodzi. Bo Bóg chce dać coś o wiele cenniejszego. Tu chodzi o coś naprawdę bezcennego. Kapłan przynosi do rodziny Boże błogosławieństwo. Jakie znaczenie ma ten dar dla naszego życia? Uświadomić nam może choćby historia przed chwilą opowiedziana. W naszych lękach, wątpliwościach, zranieniach, braku bezpieczeństwa, w trosce o dzień, o dzieci i strachu o utratę pracy, Bóg pragnie nas, siostry i bracia, przekonać, że wiara to siła. Amen.